Witam nas bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że na jednym z ostatnich już naszych nabożeństw online i że niedługo będziemy mogli spotkać się w rzeczywistości, żeby mieć społeczność, żeby wspólnie stanąć przed Panem Bogiem, żeby śpiewać, żeby się modlić, żeby słuchać Jego słowa. Póki to jeszcze nie nastało, jesteśmy wdzięczni bardzo Panu Bogu za to, że mamy takie możliwości techniczne, żeby chociaż w ten sposób spotkać się w niedzielę i uwielbiać Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Pozwólcie, że na rozpoczęcie naszego nabożeństwa przeczytam fragment z Dziejów Apostolskich z 4 rozdziału. Przeczytam go, a później powiem, jaki jest kontekst i do czego ten fragment powinien nas zachęcać. To jest 4 rozdział od 5 wersetu. Następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, nauczyciele prawa, arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy pozostali z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni ludu i starsi, jeżeli przysłuchujecie nas dzisiaj z powodu dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek jest uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie dano bowiem ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Gdy widzieli odwagę Piotra i Jana i dowiedzieli się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali również, że byli z Jezusem. Patrząc też na stojącego z nimi uzdrowionego człowieka, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali więc wyjść im z sali rady i naradzali się między sobą. Mówili, co mamy zrobić z tymi ludźmi? Dokonali bowiem jawnego cudu, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Nie możemy przecież temu zaprzeczyć. Lecz aby się to nie rozpowszechniało wśród ludu, zabrońmy im surowo mówić do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Wtedy Piotr i Jan odpowiedzieli, rozsądźcie, czy wobec Boga jest słuszne bardziej słuchać was niż Boga? Nie możemy przecież nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni jednak ponownie ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Człowiek, który doznał tego cudownego uzdrowienia, miał bowiem ponad 40 lat. Znany fragment, następujący po jeszcze bardziej znanej historii, gdy Piotr i Jan wstępowali do świątyni i spotkali człowieka, który był chory, i powiedzieli te słynne słowa, Piotr mówi, srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa, wstań i chodź, i wstał i chodził. Ludzie się zebrali, Piotr wygłosił drugie swoje kazanie ewangelizacyjne i zostali schwytani, Piotr z Janem, zostali postawieni przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem. I właściwie w tym momencie mieli możliwość rozmaitej reakcji. Mogli położyć uszy po sobie i powiedzieć, starsi, przełożeni, no my rozumiemy, poniosło nas taka chwila ekscytacji, bo wielka rzecz się wydarzyła, ale my rozumiemy, już nigdy nie będziemy. Lub mogli, druga skrajność, tak jak Piotr z Janem powiedzieć, my nie możemy milczeć, my musimy mówić o tym, co się wydarzyło, co widzieliśmy, co przeżyliśmy. I dedykuję te słowa właśnie w niedzielę, w Dzień Pański, Kościołowi. Kościół musi mówić to, co widzi, to, co wie, to, co doświadczył, to, co przeżywa. Nie możemy zatrzymać Ewangelii, nie możemy zatrzymać zbawczej Bożej mocy zbawienia tylko dla siebie. Naszym obowiązkiem jest wyjść do tego świata, być świadkami Jezusa Chrystusa i zanieść dobrą nowinę po krańce ziemi. zachęcam nas, żebyśmy w trakcie dzisiejszego nabożeństwa analizowali i pomyśleli, w jaki sposób mogę jeszcze wyraźniej pokazać temu światu ukochanego Boga. Jak mogę wyraźniej zaświadczyć, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawcą. Zaświadczyć o tym wszystkim, czego ja sam przeżyłem, doświadczyłem sam w rodzinie, w pracy, w życiu, żeby Bogu była chwała i żeby dobra nowina rozchodziła się jak najszerzej. A teraz zachęcam nas, żebyśmy wspólnie uwielbili Pana Boga pierwszą pieśnią. Zapraszam. Mamy okazję dzisiaj odwiedzić kolejne rodziny w ich domach. Rodziny, które chcą podzielić się z nami, za co są wdzięczni Panu Bogu w tym trudnym czasie. Zapraszam do wysłuchania i niech Panu Bogu będzie chwała, niech Kościół będzie zachęcony i zbudowany. Posłuchajmy.
Cześć.
Cześć. Tu Błażej
i Agnieszka Kozek
i mały Tymoteusz.
Tak. I chcielibyśmy się z wami podzielić, za co jesteśmy wdzięczni w tym dziwnym czasie. Jesteśmy wdzięczni za siebie nawzajem, za Tymusia, za to, że się pięknie rozwija, a my jesteśmy zdrowi, za pracę i obowiązki, które regulują nam każdy dzień, za nasz kościół, za którym bardzo tęsknimy, za naszą grupę domową, za czas, który możemy razem spędzić, za to, że jest wiosna, możemy wchodzić do lasu, za to, że możemy słuchać muzyki, że mamy zwierzaki, że mamy robota sprzątającego, za Netflixa. Tak naprawdę jesteśmy wdzięczni za wszystko.
Jestem wdzięczny za Boże błogosławieństwo i opiekę, za siebie nawzajem, za Tymka, za grupkę i społeczność, którą mamy, za pracę, za obowiązki, za stabilność zatrudnienia, za rodzinne spacery do lasu, skoro już można. Jestem wdzięczny za kościół, który interesuje się, za co jestem wdzięczny, i za zdrowie bliskich i znajomych. Chcielibyśmy pozdrowić cały nasz kościół, tak, całą naszą społeczność.
Pozdrawiamy Was i tęsknimy za Wami bardzo.
Do zobaczenia.
Witajcie, to jest Gosia.
To jest Darek. Witamy Was z naszego domu, w którym mieszkamy od 1,5 roku. Jest nas tutaj dużo w tym domu. Część dzieci już śpi, część ogląda jeszcze film. I chcielibyśmy Wam powiedzieć, za co jesteśmy wdzięczni.
No więc jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy razem, że Pan Bóg wspiera nas codziennie i w wychowywaniu dzieci, i we wszystkich tych sprawach codziennych, ale też daje nam odczuwać swoją miłość i opiekę. Jeżeli jest ciężej, to zawsze nas wyciąga z oka. Chciałem podziękować za Gosię. Ostatnio przeżywa duchowe poruszenie. Jest zaangażowana w DSS-ie, jak ktoś wie. I bardzo się z tego cieszę. Wspieram ją całym sercem. Teraz Gosia.
Jak myślę o tym, za co jestem wdzięczna, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, nie będę tutaj za bardzo oryginalna, przychodzi mi na myśl zdrowie. Ale trochę dlatego, że że moje płuca są jakoś tam zniszczone przez naświetlenia. Mamy w domu dziecko chore na cukrzycę, a mężowi zostało kilka lat do 60, więc sami rozumiecie dlaczego. Jestem wdzięczna za zdrowie.
Teraz ja. Dobrze. Ale o czym mam powiedzieć?
Pracy.
Aha, już dobra, miałem mówić. Więc dziękuję Bogu za pracę, bo praca to jest duża część życia. Dziękuję Bogu za to, że mieszkamy tutaj. To taki trochę prezent niespodziewany, bo raczej nie myślałem, że nie będę mieszkał w mieszkaniu w mieście. Ale dziękuję Bogu, nie ma aż tak dużo sprzątania, jak myślałem, że będzie. Dziękuję Bogu za to, że tak jak rzadko nam się udawało jakoś finansowo dawać radę, tak teraz wszystko tak ustawił, że nawet możemy trochę odłożyć co miesiąc. Jest to naprawdę błogosławieństwo.
Wiecie, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy tutaj mówić bardzo długo o różnych dowodach Bożej opieki, Bożej troski. Jesteśmy małżeństwem już wiele, wiele lat i każdy z nas też już ma swoich wiele lat na karku. Oboje jesteśmy po 50. Ale miałam dzisiaj taką myśl, że możemy być wdzięczni nie tylko za to, co już jest za nami, ale możemy być też wdzięczni za to, co jeszcze jest przed nami. I ja bym chciała być wdzięczna za to, co jeszcze Bóg ma dla nas w przyszłości. Bo On ma jakiś plan dla każdego z nas. Dla nas i dla Was. I
cześć! Witamy i pozdrawiamy Was już w trójkę. Ola od ponad tygodnia wraz z malutką są w domu, czują się dobrze. są całe i zdrowe, za co jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Ta mała koleżanka, która właśnie się tutaj przyciąga, ma na imię Emilia i nawet daje nam troszkę pospać, także jesteśmy za to też naprawdę wdzięczni. I nie chcemy rzucać tutaj jakimiś frazesami czy banałami. Może powiemy tylko tyle, że nasza wdzięczność skupia się na dobroci, na łasce Pana Boga, ponieważ wszystko, co mamy, wszystko, co od Niego dostajemy, jest Jego i jest od Niego. I to jest punktem wyjścia naszego takiego codziennego funkcjonowania i codziennej wdzięczności, pamiętając też o tym, że taką postawę wdzięczności łatwo jest zaniedbać. Łatwo jest się skupić na sobie, łatwo jest mieć postawę roszczeniową, czy nawet pewnego narzekania. Ale my podczas tej kwarantanny właśnie skupiliśmy się na tym, że właściwie wszystko, co mamy, co nas otacza, jest od Niego i jesteśmy za to niesamowicie wdzięczni. Moglibyśmy tutaj mówić dużo, nie mamy na to czasu, mam nadzieję, że powiemy Wam troszkę więcej, jak się spotkamy. Pozdrawiamy Was gorąco i malutka Wam też macha tutaj swoją małą łapką. Trzymajcie się, hej!
To On, nasz Pan i Bóg, odziany w majestat swój. Ziemio, raduj się, ziemio, raduj się. Okrywa światłość go, ucieka ciemność i zło. Drży na Jego głos, drży na Jego głos.
Tytuł dzisiejszego kazania jest pytaniem. Czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? Jest to pytanie, które możemy zadać w każdej dziedzinie naszego życia. W domu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek. Czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? Natomiast bohaterem naszego dzisiejszego rozważania oraz tego za tydzień będzie król Jozjasz. Jeden z najlepszych królów, których możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego. Jozjasz jest określony jako ten, który wiernie podążał drogą króla Dawida. A nawet więcej. Wypełnił charakterystykę doskonałego króla, o której czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, gdy Pan mu zapowiada, czym powinien charakteryzować się król Izraela. O Jozjaszu czytamy, że nie odszedł ani w prawo, ani w lewo od nauki przymierza. I że nie było drugiego króla, takiego jak on. Przewyższył nawet króla Hiskiasza w gorliwości w podążaniu za nauką prawa mojżeszowego, od którego nie odszedł nawet na krok do końca swojego życia. Hiskiasz to jest ten król, którego znamy z piosenki Bogobojny król w przededniu wojny o lud swój modlił się. Ale dobre czasy Hiskiasza dawno przeminęły, i gdy na scenie Starego Testamentu pojawia się nasz król, Jozjasz, nad Judą gromadzą się czarne chmury. W tym momencie Izraela już nie ma. Imperium Asyryjskie podbiło Izrael, zajęło Samarię, zabrało Izraelitów do niewoli, przesiedlili je w inną część swojego imperium. A Juda, widząc to wszystko i wiedząc, że jest to realizacja Bożego sądu, który był zapowiadany przez długie lata, gdy Bóg wysyłał rozmaitych proroków, żeby o tym powiedzieć, nic sobie z tego nie robi. Sytuacja ekonomiczna w kraju jest stabilna. Ludziom żyje się dostatnio, niczym nie muszą się przejmować, nie ma żadnej wojny. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, ale tylko materialnie. Natomiast strona religijna jest katastrofalna. Posłuchajcie, co tam się wtedy działo. Powszechnie wyznawano kult Boga Molocha, Boga płodności, któremu matki przynosiły swoje nowonarodzone dzieci, by je żywcem spalać w ofierze na jego ołtarzu. czczono boginię Aszerę. Jeremiasz w swojej księdze, zresztą służący równolegle z Jozjaszem, nazywa ją królową niebios. Czczono jako boginię miłości i wojny. Jej kult był związany ze zmysłowością i jednym z elementów była rytualna prostytucja. Kapłanki były prostytutkami. W świątyni w Jerozolimie nie czczono już Boga Jahwe, a wstawiono tam ołtarze rozmaitych bóstw astralnych, czyno słońce, księżyc, gwiazdozbory, zbiory nieba. Stały tam rydwany słońca, księżyca. Na terenie domu pańskiego były domy mężczyzn oddających się prostytucji sakralnej, po prostu Sodoma i Gomora. I właśnie w takiej chwili, w takiej sytuacji na tron wchodzi Jozjasz. Jak powiedziałem, jeden z najlepszych, jakich Izrael i Juda kiedykolwiek mieli pośród wszystkich króli. Przeczytajmy dwa fragmenty. Historia Jozjasza jest dosyć rozległa i zajmuje kilka rozdziałów drugiej księgi Kronik i drugiej księgi Królewskiej. Przeczytam tylko teraz trzy wersety, które powinny wprowadzić nas w historię Jozjasza. Najpierw druga Kronik, 34 rozdział, pierwsze dwa wersety. Jozjasz miał 8 lat, gdy został królem i królował w Jerozolimie 31 lat. Czynił to, co słuszne w oczach Pana i kroczył drogami Dawida, swego ojca, i nie zboczył ani na prawo, ani na lewo. I z drugiej Królewskiej, z 23 rozdziału, 25 werset. Nie było przed nim takiego króla, który by tak jak on wrócił do Pana całym sercem, całą duszą i ze wszystkich swych sił, trzymając się ściśle prawa Mojżesza. Po nim też już taki się nie pojawił. Tylko że los Judy w tym momencie był już przesądzony. Pan Bóg zapowiedział, że będzie sąd i że go nie cofnie. Więc czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? No to po kolei. Po pierwsze, skąd w ogóle wziął się taki Jozjasz? Taki kozak. Jozjasz jest długo oczekiwanym królem, obiecanym przez proroka z Judy. Czytamy o tym w pierwszej Królewskiej, w 13 rozdziale, kiedy do Jeroboama, pierwszego króla podzielonego królestwa, przychodzi mąż Boży i zapowiada narodziny Jozjasza. Po imieniu, że narodzi się kiedyś król Jozjasz, minęło 300 lat, ale się narodził. I kiedy on przyjdzie, to przyjdzie, żeby odwrócić przeklęte bałwochwalstwo zapoczątkowane właśnie przez króla Jeroboama, a później powielane przez kolejnych władców Izraela i Judę. Jozjasz nie miał dobrego przykładu ani w domu, ani w rodzinie. Czytaliśmy przed chwilą, że miał 8 lat, gdy wstąpił na tron. Ale nie wstąpił na tron w wieku 8 lat dlatego, że miał takie parcie na władzę, ale dlatego, że jego ojciec Amon został zamordowany po 2 latach sprawowania władzy. Jego morderców lud zlinczował, a młodego Jozjasza, 8-latka, posadził na tronie. Ojciec Jozjasza, Amon, nie był dobrym królem. Czytamy o nim w II Królewskiej, 21 rozdziale. Pana, Boga swoich ojców, porzucił i drogą Pana nie kroczył. I właściwie nic więcej o nim nie wiemy. 2 lata panował, zamordowano go. Natomiast dziadek Jozjasza, nazywał się Manasses, był najgorszym królem, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie w Jerozolimie. Druga Królewska podaje nam, że Manasses posunął się do ekstremum odstępstwa i bezbożności. On sam spalił swoje dzieci na ołtarzu Molocha. Prowadził ludzi do czczenia mnóstwa rozmaitych bóstw. Praktykował wróżbiarstwo, wywoływanie duchów zmarłych. I w ogóle był złym i brutalnym człowiekiem. Druga Królewska, 21:16, czytamy: poza grzechem, przez który Manasses uwikłał Judę w czynienie tego, co złe w oczach Pana, przelał on również bardzo wiele niewinnej krwi, także wypełnił ją Jerozolimę po brzegi. A rządził aż 55 lat, najdłużej z wszystkich władców Izraela. Było tak źle, że w oczach Bożych los Judy był już przesądzony. Więc jak to się stało, że Jozjasz, mając takiego ojca, takiego dziadka, stał się największym reformatorem religijnym i był wierny Bogu aż do końca swojego życia. To był naprawdę prawdziwy gigant. Najgłębsza odpowiedź na to pytanie to Boża suwerenna łaska. Pan Bóg go zapowiedział i wyznaczył do tego zadania. Ciekawe, czy on w ogóle miał świadomość tego. Przecież minęło 300 lat. Choć nie miał dobrego przykładu ani w ojcu, ani w dziadku, to miał fenomenalnego pradziadka. Bo Hiskiasz, o którym wspomniałem, to był właśnie jego pradziadek. Hiskiasz, tak jak Jozjasz, trzymał się Bożego prawa najsilniej z wszystkich swoich poprzedników i następców, tak Hiskiasz ufał Bogu najmocniej z wszystkich swoich poprzedników i następców. A o Hiskiaszu Jozjasz na pewno wiedział dużo i jego pradziadek mógł być jego bohaterem. Druga obserwacja jest taka, że jak widzimy, Jozjasz powoli dojrzewa do swojej roli. W drugiej Kronik 34:3 czytamy: w 8 roku swojego panowania, gdy był jeszcze bardzo młody, czyli miał 16 lat, Jozjasz zaczął szukać woli Boga swojego ojca Dawida. Wiemy, że Dawid nie był ojcem Jozjasza, ojcem Jozjasza był Amon, ale taki zwrot wskazuje na dobre wzorce w linii królewskiej. Dalej czytamy: w 12 roku swojego panowania, czyli wtedy, kiedy miał 20 lat, zaczął oczyszczać Judę i Jerozolimę ze świątynek i aszer, z posążków i odlewów bóstw. Przy nim burzono ołtarze Baalów, on ścinał obeliski, które stały przy nich, niszczył aszery, posążki, odlewy bóstw, kruszył je, ich pył rozsypywał na groby tych, którzy składali im ofiary, na ich ołtarzach palił kości ich kapłanów i tak oczyścił Judę oraz Jerozolimę. Wybrał się także do miast Manasesa, Efraima i Symeona, dotarł nawet na ziemię Naftalego. Wszędzie również w okolicznych ruinach, ruinach Izraela, którego już tam nie było, burzył ołtarze i aszery, kruszył w proch posążki, a gdy wyciął z ziemi Izraela wszystkie obeliski, wrócił do Jerozolimy. No, nie mówcie, że nie był kozakiem. Ale to nie koniec rewolucji. W 18 roku swojego panowania, czyli gdy miał 26 lat, postanowił odnowić świątynię. Ale o tym będzie za tydzień. A teraz coś, co zachwyca mnie najbardziej w jego historii. Po tym wszystkim, po tej rewolucji, po tym oczyszczeniu, po tym, gdy wrócił do Jerozolimy, dochodzi do króla Jozjasza Boże proroctwo z ust prorokini Huldy. Czytamy o tym w 2 Królewskiej, 22 rozdziale, od 16 wersetu. Tak mówi Pan: oto ja sprowadzam nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król Judy, a którą odnaleziono w świątyni podczas remontu, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła obcym bogom, aby mnie drażnić wszystkimi wytworami swoich rąk. Dlatego mój gniew przeciwko temu miejscu zapłonął i nie zgaśnie. Pierwotny czytelnik tej historii, i w sumie my też, kiedy pierwszy raz czytamy tę historię, moglibyśmy oczekiwać, że tak gruntowne, dogłębne, obszerne reformy Jozjasza, duchowa odnowa, przywrócenie ofiar w świątyni, kultu religijnego, odnowienie przymierza zgodnie z prawem mojżeszowym, że to odwróci los Królestwa Judy, przynajmniej na jakiś czas. Ale zamiast tego czytamy 2 Królewska 23-26: Pan jednak nie złagodniał w swym wielkim gniewie na Judę, w gniewie, do którego swymi posunięciami pobudził go Manasses, czyli pradziadek Jozjasza. Pan rozstrzygnął: również Judę usunę sprzed mojego oblicza, jak usunąłem Izraela. Odrzucę Jerozolimę, miasto, które wybrałem, oraz świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. I co na to Jozjasz? Czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? Mam w związku z tym drugie pytanie. W pierwszym pytałem o to, skąd się wziął taki Jozjasz, taki kozak. A drugie pytanie jest takie: co spowodowało, że Jozjasz trwał przy Bogu i się nie zniechęcił? Choć wiedział, że los jego królestwa jest przesądzony, to jednak przeżył całe swoje życie do ostatniego dnia w taki sposób, że epitafium nad jego grobem brzmiało, to jest druga królewska 23-25, nie było przed nim króla podobnego do niego, który by nawrócił się do Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą, z całej swojej siły, zgodnie z całym prawem Mojżesza. Ani po nim nie pojawił się nikt taki jak on. Dlaczego się starał, skoro wiedział, że i tak będzie źle? Naszego Boga na pewno możemy opisać jako pełnego miłosierdzia. Jak widzimy, Jego miłosierdzie ma jednak granice. A Bożą cierpliwość wobec Izraela obserwujemy od momentu, kiedy Izrael zaczął się formować w Egipcie jako naród. I kiedy w tym Egipcie, kiedy później na pustyni, kiedy przez lata królestwa Pan Bóg otaczał ich swoją łaskawością, cierpliwością, miłosierdziem, to czasami jest to wręcz dla nas niezrozumiałe. Dlaczego Pan Bóg jest dla nich taki łaskawy? Wręcz niesprawiedliwie łaskawy. Ale gdy mówimy niesprawiedliwie łaskawy, to raczej myślimy o innych ludziach. Bo wobec nas chcielibyśmy, aby Boża łaskawość zawsze wykraczała poza wszelkie granice. Ale przecież Boża łaskawość zawsze wykracza poza wszelkie granice. Boża łaska, czyli Jego dobroć, na którą w żaden sposób nie zasługujemy. W wypadku Judy w tej historii Boża łaska sprowadziła na nią niewolę babilońską i wygnanie. A gdy wrócą z niewoli po 70 latach, co zapowiadał Pan Bóg przez proroka Jeremiasza, będą już innym narodem. Więc czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? A może zapytam inaczej. Czy Jozjasz jako król osiągnął sukces? Z jakiegoś powodu tak intuicyjnie pomyślelibyśmy, że jego rządy, jego panowanie byłyby sukcesem, gdyby po tych wszystkich reformach i tej całej odnowie udało mu się odsunąć Boży gniew od Judy na jakiś bliżej nieokreślony czas i wszyscy mogliby żyć długo i szczęśliwie. I rzeczywiście, gdyby Jozjasz postawił sobie za główny cel ocalenie Judy przed niewolą, to właściwie na dzień dobry, kiedy pojawia się na tronie, jest już trochę za późno. A jednak Jozjasz odniósł sukces. Może i historię Jozjasza czyta się, jak taką opowieść, trochę za późno, ale sam Jozjasz osiągnięć swojego życia w ten sposób by nie zatytułował. Dowiedział się o nieuchronnej karze, lecz pomimo tego, jak uchwycił się prawa Mojżeszowego, tak trzymał się do końca swoich dni. A to dlatego, że jego celem było szukanie Bożej chwały. Co zawsze powinno być ostatecznym celem ludzi wierzących. I co lepsze, jest to cel, który jesteśmy w stanie osiągnąć. A gdyby Bóg jednak odsunął sąd, byłby to super bonus. Lecz niezależnie od bonusów, sukcesem w życiu wierzącego człowieka jest szukanie tego, co się Bogu podoba. I jest to cel, który da się osiągnąć. Możemy ulegać, może nam nie wychodzić, mamy się podnieść i szukać tego, co Panu Bogu się podoba. Jest to cel, który jesteśmy w stanie osiągnąć w naszym życiu. Czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? Czy Jozjasz odniósł sukces w życiu? Swoimi rządami król Jozjasz odniósł niesamowity sukces. Większy niż jakikolwiek król przed nim i po nim. Poprowadził swój lud do niespotykanego wcześniej przebudzenia. Przebudzenia, które sięgnęło nawet sprzed czasów jeszcze monarchii. I choć los narodu jest przesądzony, to Jozjasz jest Bożym narzędziem w zachowaniu przymierza. I o tym będę mówił więcej za tydzień. Jego gorliwość była dla Boga, a nie dla osiągnięcia jakiegokolwiek innego celu czy bonusu. A jak to możemy odnieść do naszego życia? W naszym społeczeństwie coraz bardziej wrogim publicznym przejawom wartości chrześcijańskiej wiary jako ludzie wierzący musimy konsekwentnie trwać przy tym, w co wierzymy. Owszem, musimy robić to rozsądnie, upewniając się, że to, czym możemy urazić innych ludzi, nie będzie nasza arogancja, ale przesłanie Ewangelii. A przesłanie Ewangelii potrafi obrazić człowieka. Nieodłącznym elementem naszej chrześcijańskiej wędrówki jest bycie wiernymi temu, w co wierzymy. A to może kosztować nas sympatię znajomych, stanie się obiektem żartów w pracy, w domu, ataków. A koniec końców może nawet nie przynieść zamierzonych przez nas zmian. Ale naszym celem jest szukać tego, co przynosi chwałę Bogu, a nie kalkulować, czy warto się starać, skoro i tak będzie źle. Dam przykład. Ostatnio przez media przetoczyła się burza spowodowana pierwszym czytaniem projektu obywatelskiego o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych, dotyczącego jednego z trzech wyjątków, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Zauważmy, prawo wymaga dużego prawdopodobieństwa, nie 100% pewności. Bardzo emocjonalne i polaryzujące zagadnienie. Mogliśmy w mediach usłyszeć i przeczytać rozmaite argumenty za i przeciw, poznać historię ludzkiego cierpienia, zarówno w przypadku ludzi za, jak i przeciw, a na koniec oglądać cały zalew agresji, chamstwa, ubliżania sobie nawzajem, skrajnych emocji. I jak my mamy się zachować w takiej sytuacji, jako biblijnie wierzący chrześcijanie? Czy mamy podporządkować się trendowi, który mówi, okej, ty masz swoje poglądy i przekonania religijne. Miej je sobie, ale nie narzucaj ich innym ludziom, którzy nie podzielają twojej wiary. Czy mamy sobie powiedzieć, ja nigdy nie poparłbym aborcji z powodu podejrzenia fizycznej wady nienarodzonego dziecka, ale nie mam moralnego prawa narzucać tego innym? Otóż nie. Z całą stanowczością musimy powiedzieć, że skoro Bóg traktuje nienarodzone dziecko jako człowieka, to On nie zmieni tego, czy ktoś Pana Boga wierzy, czy nie wierzy. Naszym obowiązkiem wobec Boga i tych bestialsko mordowanych dzieci jest stanąć po stronie prawdy bez względu na to, czy przysporzy nam to uznania, czy nie. Jest czymś absolutnie niedopuszczalnym, by ewangelicznie wierzący chrześcijanin akceptował aborcję jako formę uporania się z problemem niechcianej ciąży. To jest morderstwo. A mordercy z Królestwem Bożym nie mają nic wspólnego. Ale równie niedopuszczalne jest, byśmy dali się uciszyć pozornej względności wyznawanych przez człowieka wartości. To nie ma znaczenia, co ktoś w danym momencie czuje. Nie ma znaczenia, co uważa, jest bardziej lub mniej pewny. Nie ma nawet znaczenia, jaki w danym momencie jest stan prawny. Jako chrześcijanie musimy konsekwentnie stać po stronie Bożej prawdy. Oczywiście mamy współczuć kobietom, które dokonały aborcji i tego żałują. Żałują, że zrobiły to impulsywnie, że dały się nakłonić ojcu dziecka albo znajomym, że poszły za radą lekarza. Jeśli kobieta przeżywa dramat postaborcyjny i nie umie sobie poradzić z poczuciem winy, mamy okazać miłość, współczucie, płakać z nią, jeśli trzeba, i prowadzić pod krzyż Pana Jezusa, aby otrzymała od Niego przebaczenie. Natomiast lekarze, którzy zachęcają do aborcji, mężczyzn, którzy pchają swoje żony, partnerki i znajome do zamordowania ich dziecka, a także kobiety, które nie żałują aborcji i jeszcze medialnie pozują, 5 minut i problem z głowy, mamy konfrontować z grzechem morderstwa i Bożą świętością. Przytaczając słowa Pisma Świętego, że zapłatą za grzech jest śmierć. I prowadzić pod krzyż Pana Jezusa, żeby pojednali się z Bogiem. Kościół nie jest po to, żeby chować głowę w piasek, gdy świat warczy niezadowolony, ponieważ nasze wartości są inne. To miałem na myśli, mówiąc, że Ewangelia potrafi obrazić człowieka. Potrafi dlatego, że mówi o jego grzechu. I mówi o tym, że za grzech jest śmierć. W kwestii mordowania dzieci nie ma miejsca na dyskusję i kompromis. Są zagadnienia natury etycznej, o których można dyskutować i można się spierać. Na przykład rozwód i powtórne małżeństwo. Na przykład kłamstwo dla ratowania cudzego życia. Zapłodnienie in vitro, kara śmierci. Można dyskutować i powinno się mieć wyrobione biblijnie ugruntowane zdanie. Ale aborcja nie jest takim zagadnieniem. Poza tym każdy normalny rodzic swoje życie odda za swoje dziecko, a nie skaże je na śmierć. Kościół jest po to, by szukać Bożej chwały. I to jest cel, który da się osiągnąć. Ale ktoś by powiedział, czy warto się starać? Czy warto się narażać? Skoro i tak będzie źle. Może nie da się osiągnąć wstrzymania zabijania dzieci przy użyciu tej furtki dużego prawdopodobieństwa wady płodu, a miejmy świadomość, że 97% legalnie dokonywanych aborcji w naszym kraju jest właśnie przy użyciu dużego prawdopodobieństwa wady płodu. Może nie da się odwrócić trendu w naszym społeczeństwie, że przywiązany w lesie pies wywołuje więcej współczucia, gniewu i chęci odwetu niż rozszarpywane dziecko w łonie jego matki. Może się nie da. Kto wie? Ja nie. Ale Boży lud na tej ziemi jest po to, by szukać tego, co się Bogu podoba. By szukać Jego chwały. I to jest cel, który da się osiągnąć. To jest w zasięgu Twojego i mojego życia. Naszym sukcesem będzie przeżyć nasze życie w ten sposób, że gdy się skończy i staniemy przed naszym Bogiem, usłyszymy z Jego ust słowa: byłeś dobrym i wiernym sługą. Mam dla Ciebie przygotowaną wieczność. I już na zakończenie, wracając do Jozjasza, on otrzymał obietnicę, że sąd nad Judą nie nastąpi za jego życia. Jednak był jakiś bonus. Ale ten sąd i tak nadejdzie nieuchronnie. Pomimo tego, że Jozjasz był jednym z najszlachetniejszych królów, którzy zasiedli na tronie w Jerozolimie. Ale kilka wieków później pojawił się inny król, potomek Jozjasza, z królewskiej linii Dawida. On nie tylko przeżył swoje życie doskonalej od Jozjasza, bo całkowicie bez grzechu i całkowicie i we wszystkim podobając się Bogu, to nie zasiadł jednak na tronie w Jerozolimie, lecz poszedł na krzyż, na którym wziął na siebie nasz grzech, sąd, karę, abym ja i ty, którzy żyjemy w grzechu i zasługujemy na wieczne oddzielenie od Boga, zamiast pójść na potępienie, otrzymali przebaczenie i pojednanie z Bogiem. Takiemu Bogu chcemy służyć. Takiemu żyć na chwałę. On pierwszy pokochał nas i przyciągnął nas do siebie. Czy warto się starać, skoro i tak będzie źle? Dla Bożej chwały warto i trzeba. Do ostatniego dnia naszego życia. Amen. Zapraszam nas do osobistej odpowiedzi na to przesłanie w modlitwie. Zwróćmy się w naszych sercach do Pana Boga. Niech On przez swojego Ducha Świętego bada zakątki naszego serca. Czy jesteśmy w stanie, tak jak Piotr i Jan, powiedzieć, co jest bardziej słuszne, słuchać Boga czy ludzi? Co jest bardziej słuszne, podobać się Bogu czy ludziom? Zadaj sobie pytanie, czy warto się starać, skoro wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że będzie tylko gorzej. A jednak jesteśmy wezwani, żeby żyć Panu Bogu na chwałę i szukać tego, co Jemu się podoba, a nie co dla nas jest wygodniejsze. Zapraszam do modlitwy. Boże, przychodzimy do Ciebie, Boga Świętego, Boga żywego i prawdziwego, Boga, który stworzył wszystko, co jest i podtrzymuje w istnieniu. Boga, który nas powołał do życia. Boże, dziękujemy Ci za nasze życie i dziękujemy też, że w którymś momencie tego życia Ty stanąłeś na Jego drodze i przyciągnąłeś nas do siebie. To Ty pierwszy pokochałeś nas. Dziękujemy Ci za Pana Jezusa, który przyszedł na ten świat jako ten doskonały i ostateczny Król, który przeżył swoje życie idealnie, który we wszystkim się Tobie podobał, o którym Ty mówiłeś z samego nieba, to jest Syn mój ukochany, wszystko mi się w Nim podoba. I który zamiast zasiąść na tronie, poszedł na krzyż, żeby wziąć nasze grzechy, żeby wziąć naszą karę, żeby wziąć sąd i piekło. Żebyśmy my, którzy żyjemy daleko od tego wzorca, którzy potrafimy zapominać o rzeczach, o których wiemy, którzy potrafimy iść na kompromisy z naszymi wartościami, żebyśmy mogli przyjść do Ciebie i pojednać się z Tobą. Boże kochany, nie chcemy chłodno kalkulować, czy warto się starać, skoro i tak będzie źle. My chcemy mieć pozytywne podejście. Z całego mojego serca, duszy i siły ja, Boże, chcę żyć Tobie na chwałę. Chcę szukać tego, co się Tobie podoba. I chcę też być jak król Jozjasz, który swoim życiem, swoim działaniem wniósł reformę, odnowę, przebudzenie, opamiętanie w życie wielu ludzi wokół niego. Więc Boże, proszę Cię o mnie, o moją rodzinę, o nasz Kościół, żebyśmy byli światłem, które wskazuje na Ciebie. Żebyśmy nie kładli uszu po sobie, żebyśmy nie byli kościołem, który chowa głowę w piasek, żeby było nam wygodniej, spokojniej, przyjemniej, aż do tego dnia, kiedy staniemy przed Tobą, Święty Boże. I Ty rozliczysz nas z naszego życia i z tego, czy byliśmy wiernymi Twoimi sługami. Panie, naszym marzeniem jest, żeby tego dnia, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz, usłyszeć, że byliśmy dobrymi sługami, wiernymi sługami. I Ty masz przygotowaną dla nas całą wieczność. Nie jako nagrodę za nasze życie, bo wiemy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, ale dlatego, że przeżyliśmy to życie, przygotowując się do wieczności, żeby Tobie i tylko Tobie była chwała i cześć. Amen. Na tym kończymy nasze, być może ostatnie lub jedno z ostatnich nabożeństw online. Dziękuję Wam wszystkim za to, że pomimo takiej godziny i pomimo takiej formy uczestniczyliście w tych nabożeństwach. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się w sposób fizyczny, ale też w tym tygodniu dalej używamy różnych platform, żeby spotykały się grupy domowe, żeby mieć wspólne nabożeństwo naszego kościoła, spotkanie naszego kościoła w środę o godzinie 18:00. I zachęcam i zapraszam. Bądźmy ze sobą w kontakcie, ponieważ tak Pan Bóg wymyślił Kościół, żeby to była społeczność, żebyśmy nawzajem na siebie oddziaływali, byli zachętą, wsparciem, pomocą i żeby Bogu była chwała i cześć. Amen.